Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
Dzisiaj gościem naszego programu jest pan Edward Basałygo, który niesie z sobą wspomnienia po niebieskim właściwie mundurze. Jest oficerem Ludowego Wojska Polskiego, który opowie o swoim poczynaniach tutaj w jednostce pod Jeleniami. No i ma przede wszystkim to do siebie, co ma większość oficerów Wojska Polskiego, że nie usiadł na laurach i że nie gnuśnieje w domu, tylko jest aktywnym działaczem różnego rodzaju przedsięwzięć, a przede wszystkim z kronikarską dokładnością odnotowuje fakty i wydarzenia, których jest świadkiem. Dzień dobry, panie Edwardzie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Proszę powiedzieć, jak to się zaczęła pana historia z Jelenią Górą?
Moja historia z Jelenią Górą się zaczęła w sposób najbardziej prozaiczny, można tak powiedzieć. Po prostu rozpocząłem studia Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej we wrześniu 1970 roku i tak zostało to do dnia dzisiejszego.
52 lata, jak wyliczyłem.
Tak, 52 lata.
Jak pan ocenia tamten czas, gdy idzie o właśnie aktywność i wpływ jednostek wojskowych, które tutaj stacjonowały, na charakter naszego regionu? Ma pan dystans do tych spraw po tylu latach? Szkoda czy nie szkoda?
Znaczy, na pewno szkoda. Była to uczelnia wyższa, która kształciła, szkoliła oficerów dla całego Wojska Polskiego i większość tych oficerów jeszcze do dnia dzisiejszego w Wojsku Polskim pełni bardzo wysokie funkcje. Miasto miało również bardzo dużo korzyści ze stacjonowania nie tylko Wyższej Szkoły Oficerskiej Radiotechnicznej, ale również i z innych jednostek wojskowych. To jest zabezpieczenie pracy dla wielu pracowników cywilnych. Kilka tysięcy pracowników cywilnych pracowało w jednostkach wojskowych. To nie tylko sama kadra i same wojsko było, ale również zabezpieczenie funkcjonowania tych jednostek to są etaty dla pracowników cywilnych. W związku z tym, jak zniknęły jednostki wojskowe, również te etaty zostały zlikwidowane.
No i nie mówimy nic o rodzinach.
Ci, którzy zostali w wojsku, a nie zostali zwolnieni do rezerwy czy w stan spoczynku, to musieli wyjechać do innych garnizonów w Polsce. Natomiast reszta zostało tu w Jeleniej Górze już jako emeryci.
Dużo pańskich kolegów wyjechało do innych garnizonów?
Nie, to około 10% tylko. Resztę wszystko to już zostało na emeryturę.
Niech pan łaskawie przypomni naszym młodszym słuchaczom, co to była ta jednostka pod Jeleniami, co to była Wyższa Oficerska Szkoła Radiotechniczna, w jakim zakresie kształciła ona młodzież, i przecież to była też jednostka, gdzie żołnierze odbywali zasadniczą służbę wojskową.
Tak, to była, można powiedzieć, wyższa uczelnia i jedna z lepszych wyższych uczelni technicznych w Polsce o kierunku właśnie radiolokacji. Takiej uczelni właściwie nie było, gdzie uczono o radarach, o obsłudze tych radarów i o śledzeniu i zabezpieczeniu bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej nad całą Polską. To jest jedyna szkoła. Tam byli również kształceni oficerowie o poziomie wyższym wykształceniu. Następnie byli kształceni również chorążowie, którzy zabezpieczali średni personel techniczny, czyli kończyli studia z tytułem technika.
Z tego co pamiętam, to spotykało się na różnego rodzaju wydarzeniach państwowych również żołnierzy, którzy byli i w innych mundurach na przykład marynarki. Także, czyli kształciliście nie tylko obsługę lotnictwa.
Nie tylko, również w marynarce wojennej nasi koledzy pełnią służbę, również w wojskach lądowych, tak samo. Także przy promocji, i zresztą jak może i pan pamięta, widać było, że większość, co prawda, było w stalowym mundurze oficerów kończących szkołę, czy chorążych, natomiast znaczna część była w mundurach marynarzy i w mundurach zielonych wojsk lądowych.
No i też muszę panu powiedzieć, odnosząc się do swojej pamięci, że pamiętam, że w tej uczelni również studiowali żołnierze zachodnich państw, no nie wiem czy zachodnich, ale dalekoazjatyckich, bo na przykład był czas taki w latach chyba 70., kiedy przyjechała do nas grupa oficerów czy lotników z Indonezji.
Tak, to nie tylko Indonezyjczycy byli szkoleni w naszej uczelni. Nasza kadra, która ich tutaj kształciła, została zaproszona do Indonezji i tam tam oni i nasi oficerowie zbudowali taką samą szkołę radiotechniczną w Bandungu. To jest już taka miejscowość, gdzie nasi oficerowie w tej szkole indonezyjskiej i tam uczyli już na miejscu. Już nie musiała tutaj przyjeżdżać grupa oficerów z Indonezji, ale tam na miejscu. Zresztą te kontakty bardzo miłe między oficerami armii indonezyjskiej a naszymi oficerami. Już większość tych naszych oficerów nie żyje, bo to już jakby nie było. Wiek wyeliminował, tak można powiedzieć, tych naszych, bo poumierali już. Ale do dnia dzisiejszego jest taka organizacja w Indonezji, która się nazywa Dzień Dobry. Właśnie to jest...
Tak się nazywa po polsku, Dzień
tak,
Dobry?
Tak, Dzień Dobry, tak. Oni tak nazwali. I to jest właśnie wspomnienie tego pobytu oficerów indonezyjskich w Polsce. Oprócz Indonezyjczyków jeszcze szkoleni byli w naszej szkole również Libijczycy od Muammara Kaddafiego. Ostatni, pamiętam, wypust Libijczyków to był rok 2000 już.
No to są wspaniałe wspomnienia, o których pan pewno pisze, ponieważ chcę państwa poinformować, że pan Edward Basałygo jest również tym kronikarzem i napisał gruby tom albo dwa tomy nawet już swoich wspomnień. Proszę krótko o tym powiedzieć.
Ja napisałem taką publikację 900 lat Jeleniej Góry pod tytułem Tędy przeszła historia. Jest ona dostępna w bibliotece elektronicznej Książnicy Karkonoskiej i tam można ją przeczytać. Natomiast ta publikacja, ona w 2010 roku została tam opublikowana i ona zawiera około 250 stron.
I o czym pan tutaj pisze? Trzymam tą książkę, proszę państwa, w ręku. Wertuję zaraz te 250 stron. Są tu chyba i mapy, i zdjęcia jakieś. Warto to zobaczyć, ale proszę powiedzieć w skrócie, o czym pan tutaj pisze, o historii miasta czy o wydarzeniach. Na frontalnej stronie tej książki jest herb Jeleniej Góry piękny, no zapraszający nas do lektury.
Jednak mimo wszystko, wracając do tej książki, ja nie skończyłem zbierania materiałów o historii Jeleniej Góry, o historii regionu jeleniogórskiego i szerzej historii Śląska, związanej wszystko z tym naszym miastem, który no po prostu jest moim miastem, można powiedzieć. I od tamtego czasu, od tych 250 stron, nazbierałem jeszcze materiałów bardzo, bardzo dużo i okazało się, że jest to około 3000 stron. W związku z tym, że jest tego bardzo dużo i w 95% jest to tylko sam tekst, podzieliłem to na 7 tomów tematycznych. Tom pierwszy pod tytułem Prehistoria. Zawarłem w nim taki kalendarium wydarzeń w Kotlinie Jeleniogórskiej i okolicach do 10 tysięcy lat przed naszą erą. To jest tom pierwszy. Tom drugi, nazwany przeze mnie Mitologia, jest to kalendarium wydarzeń w Kotlinie Jeleniogórskiej i okolicach od 10 tysięcy lat przed naszą erą do właściwie chrztu Polski, czyli do 966 roku naszej ery.
Łącznie z Cesarstwem Rzymskim?
Tak jest.
Czy pan potwierdzi, że przez Jelenią Górę szedł, prowadził szlak bursztynowy?
Tak.
Się pan musiał posprzeczać z Iwo Waberowiczem, który zapewniał, że on szedł tam z boku od strony lewobrzeżnej Odry.
To znaczy, nie wnikam w szczegóły. Kontynuuję dalej.
Proszę bardzo.
Tom trzeci. Nazwałem Piastowie. Jest to czas, kiedy rządzili tutaj na Śląsku Piastowie. I to kalendarium wydarzeń w Kotlinie Jeleniogórskiej i okolicach od 900 roku naszej ery do 1392. To jest tom trzeci. Tom czwarty. Nazwany Czesi. Czyli czas, kiedy tutaj w naszym regionie władali Czesi.
Albo nas napadali.
To właściwie można powiedzieć różnie. Czy tak. Napadali, czy się bronili, bo to w zależności kto był właścicielem. Wtedy właścicielem tego terenu byli Czesi. I to było mniej więcej od 1392 roku do około 1527. Kolejny tom, tom piąty, jest to czas, gdzie zebrałem materiały związane z okresem panowania Austrii. I to się nazywa tom piąty Austria. I to jest około od 1527 do około 1742. To ja tak mówię około, gdyż okres przejściowy również zajmuje jedne i drugie okresy tych tomów. Tom szósty, największy, jest to tom, w którym są zawarte materiały związane z okresem Prus i Niemiec. tutaj panujących. To jest od 1742 do roku 1945.
Ocieka krwią?
Tak, mocno. Chociaż takie jedno ciekawe odpowiedź na pytanie jest, kto zarobił na II wojnie światowej najwięcej?
Jak pan uważa?
No więc Niemcy.
Co pan powie?
I tu w tej kronice właśnie tam wyszczególniłem dużo argumentów. Później Amerykanie, później Watykan, później Rosjanie, Szwajcaria, Argentyna i Brazylia, Chile, tamte tereny.
Polaków ci tu nie znajdziesz.
Nie. No i ostatni tom, siódmy, jest to wszystko to, co związane już z polską administracją tu na Śląsku od roku 1945. Dosyć to grube księgi. Raptem wszystkie książki zawierają 2957 stron, bo w dniu wczorajszym właśnie przygotowując się do prezentowania tych książek policzyłem.
Proszę państwa, mam to przed sobą. To są grube tomiska. Oprócz tej książki pierwszej, o której mówił pan Edward, te pozostałe mają charakter bardzo grubych, albo też wręcz zeszytów, o których, jak to mówił, traktują w określonych okresach czasu. Wracając do szkoły, czy w tym ostatnim grubym tomisku od 1945 roku do czasów dzisiejszych porusza pan sprawy Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej?
Tak. Zresztą sam tytuł, Tędy przeszła historia. Czyli tam są również zawarte informacje o złodziejach, zawarte są informacje o podziemiu powojennym tutaj, o Werwolfie działających. Starałem się zachować w tych swoich zapiskach bardzo dużo nazwisk. Zawsze starałem się odpowiedzieć na pytanie, jak gdzieś to zginie, co po nas pozostanie. Zbierając to wszystko w jedno miejsce, tak mi się wydaje, że po nas pozostanie ta historia. Ta, która tu przeszła.
Właściwie to powiem panu, że zdziwienie moje budzi fakt, że pan, człowiek, który w wojsku zajmował się czysto techniczną sprawą, był pan szefem zaplecza technicznego Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej, podjął się tak humanistycznego zadania, jakim jest pisanie tak skrupulatnych pewno dzieł, jak te kroniki, o których pan mówi. Skąd pan nabrał tej sztuki? Gdzie się pan tego nauczył? I czy już ktoś to widział?
Na to pytanie to właściwie jest jedna prosta odpowiedź. Moja małżonka pracowała w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jeleniej Górze przez długo, długo, długo lat. Miałem kontakt z różnego rodzaju przewodnikami. Człowiek jeszcze był na tyle sprawny, krążył, zwiedzał te wszystkie tereny i mając te materiały, nie o wszystkich się od razu pamiętało. Dlatego starałem się spisywać to wszystko i tak przez te 40-50 lat spisując na komputerze, zbierając, zebrało mi się właśnie aż tyle różnych ciekawych materiałów. Ja sam do dzisiaj nie jestem w stanie wszystkich wymienić z pamięci, bo to się nie da tego powiedzieć.
Ile pan lat pracował nad tymi siedmioma dziełami?
To znaczy od 90 roku, czyli to jest 32 lata.
Proszę państwa, mrówcza praca, a gdzie pan, bo widzę, że to wszystko ma charakter wydawnictw, które by świadczyły o publikacjach.
To znaczy ja to wydrukowałem sam u siebie na drukarce w domu, oprawiłem. Natomiast jeszcze nie wydrukowane jest tych 7 tomów, tylko ten jeden, 900 lat Jeleniej Góry, opublikowany w Księżnicy Karkonoskiej elektronicznej.
Tam to można oglądać.
Tam można oglądać.
Wróćmy jednak z uporem dobrej sprawy, mówię, do Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej, która stanowiła taki bardzo miastotwórczy akcent dla Jeleniej Góry, czy też Kotliny Jeleniogórskiej, ba chyba i dla województwa dolnośląskiego. Niech pan łaskawie powie, na ile oficerowie, pańscy koledzy z tej szkoły dzisiaj mieszkają w Jeleniej Górze, będąc aktywnymi, bo wiem, że są bardzo aktywni, wiem, że funkcjonują w kilku stowarzyszeniach. Może o tej działalności pozarządowej.
Ci oficerowie, którzy zostali, nie tylko oficerowie, ale i chorążowie, i szeregowi nawet, są skupieni właściwie w dwóch takich organizacjach pozarządowych. Jedne to jest Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, który funkcjonuje już 40 lat i ja jestem członkiem tego związku. Natomiast druga organizacja, która powstała w 2002 roku, jest to Jeleniogórskie Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników Radar. upamiętniająca tylko Wyższą Szkołę Oficerską. Natomiast Związek Żołnierzy skupia wszystkich byłych żołnierzy, nie tylko jeleniogórskich, ale ci, którzy kiedyś gdzieś służyli w Polsce, ale obecnie mieszkają w Jeleniej Górze czy w okolicach.
No właśnie, czy może pan powiedzieć, jaka to liczna grupa jest i jaki jest jej stan? Stan psychiczny, stan fizyczny, stan finansowy. Czy to są ludzie dość zasobni, czy nie wymagają specjalnej pomocy?
To znaczy, członkowie Stowarzyszenia Radar to są już oficerowie starsi. Ja aktualnie nie jestem członkiem Stowarzyszenia Radar. Poświęciłem się działalności w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, w której przez 16 lat byłem prezesem. I jeżeli chodzi o Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, to liczy 50 członków na dzień dzisiejszy, aktywnych członków, z tym, że już kilka osób jest powyżej 90 roku życia. W związku z tym to już są tylko właściwie członkowie tytularni, można powiedzieć, bo aktywnie oni już nie są w stanie fizycznie podołać większej działalności. Natomiast między 70 a 80 rokiem życia to jest chyba tylko 15 osób. Reszta powyżej 80, między 80 a 90. W związku z tym starsi ludzie już dostojni emeryci, że tak można powiedzieć.
Ale chodzicie w mundurach raz po raz?
Na uroczystości państwowe, jakie są organizowane i wojskowe, no to ubieramy w mundur.
To coś wspaniałego, jak sobie przypomnę, że każda uroczystość państwowa wiązała się już nie tylko z wyprężonymi sylwetkami żołnierzy Wojska Polskiego, począwszy od niebieskich przez zielone mundury, ale również obowiązkowo z orkiestrą wojskową, która zasilała tak samo częściowo później Jeleniogórską Orkiestrę Filharmonii Dolnośląskiej i wielu zresztą muzyków. Nie ukrywa tego, że pierwsze szlify nutowe gry na instrumentach przyjęli w orkiestrze wojskowej właśnie w Jeleniej Górze. Tak.
Natomiast po naszej orkiestrze wojskowej została pamiątka, mundury historyczne z okresu powstania listopadowego, które są w dyspozycji tej naszej Filharmonii Dolnośląskiej i na te uroczystości patriotyczne nasza orkiestra ubiera te mundury i prezentuje podczas przemarszu i grania na tych uroczystościach.
Pięknie pan to nazwał. Nasza orkiestra to świadczy o nostalgii do tamtych pięknych czasów. Ale panie Edwardzie, jeszcze posnujmy chwilę trochę futuryzmu. Mówi się o tym, że jest szansa na to, aby odtworzyć w Jeleniej Górze pewne działania wojskowe i pewno tutaj nie zdradzę żadnej tajemnicy. Mówi się o tym, aby część budynków niezagospodarowanych na ulicy Sudeckiej przeznaczyć na, jak to się ładnie mówi, rewitalizację wojsk terytorialnych. Co pan o tym myśli?
Jeżeli chodzi o obiekty po jednostce wojskowej na Sudeckiej i po Wyższej Szkole Oficerskiej, wydaje mi się, że one już są zagospodarowane. To już są osiedla mieszkaniowe. Już tam nie ma miejsca, gdzie można wprowadzić na nowo wojska. Trzeba byłoby wysiedlić ludzi i to już są skomplikowane rzeczy. Łatwiej będzie wybudować nowoczesne, kompaktowe jakieś koszary, no, żeby taka jednostka obrony terytorialnej była. Patrząc na to, co się dzieje na Ukrainie obecnie, to trzeba jednak powiedzieć, że jednostka obrony terytorialnej spełniłaby rolę, jaką przed nią by zostało postawione.
Myślę, że tak. Jak wszystko się zaczyna i kończy, tak nasza rozmowa również zbliża się do końca. Proszę uprzejmie jeszcze, panie Edwardzie, niech pan powie, kim dzisiaj jest szczęśliwy pewno ojciec, dziadek, mąż, pan Edward Basałego, wraz ze swoimi pasjami nie tylko wspomnień z dawnych niebieskich, w cudzysłowie, czasów, ale również z czasów, gdy pan z taką skrupulatnością przy użyciu gęsiego pióra pisał te 2900 stron kroniki regionu.
Kim jestem? Jestem emerytem mieszkającym w Jeleniej Górze i nic więcej właściwie tu nie ma co dodać.
Szczęśliwym emerytem?
Tak, szczęśliwy. Małżonka jest również emerytką po długoletniej, jak już wspomniałem wcześniej, pracy w Urzędzie Miejskim w Kulturze. Mam dwie córki. Jedna mieszka w Jeleniej Górze i pracuje tu w zakładzie w Radomierzu. Natomiast druga wyjechała i jest w Niemczech. Mieszka w Dreźnie.
A jak z pańskim dziadostwem?
No więc w Dreźnie mam dwóch wnuków.
Proszę, mówią po polsku?
Tak, oczywiście mówią po polsku. Natomiast tu mam jedną wnuczkę.
O, proszę Państwa, gościem w naszym programie Jeleniogórzanie był dzisiaj pan Edward Basałyga, który powiada, że wcale to nieprawda, że się panu w ogóle starość nie udała. Jest szczęśliwym mężem, ojcem i dziadkiem 3 uroczych wnuków. Proszę pana, serdecznie panu dziękuję za tę zajmującą rozmowę. Proszę jeszcze, o czym nie uprzedziliśmy pana wcześniej, wybrać sobie jakąś ulubioną przez pana melodię, którą pozwolimy sobie w imieniu zespołu redakcyjnego Radia Xon panu zadedykować.
Polskie kwiaty.
Proszę bardzo. Dzisiaj naszym rozmówcą był pan pułkownik w stanie spoczynku Edward Basałyga, Jeleniogórzanin od ponad 50 lat.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Śpiewa ci obcy wiatr, zachwyca wielki świat, a serce bije i drży. To stąd, gdzie moje są sny, bo gdzieś daleko stąd, pośród zielonych łąk, pośród ojczystych stron, został mój rodzinny dom. Tam właśnie ten obcy wiatr, tułaczy los cię gna, daleko obcy świat, już od najmłodszych twych lat. Zabierz ze sobą w świat, zabierz z rodzinnych stron, zabierz ten polski kwiat, niech ci przypomni twój dom. Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty, stokrotki, fiołki, kaczeńce i ma. Tak jeszcze raz ujrzeć ojczysty las i do matczynych rąk przynieść kwiat z zielonych łąk. Weź tą piosenką bukiecik kwiatów, stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki. Pod polskim niebem w szczerym polu wyrosły ojczyste kwiaty.
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?